Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum jak co tydzień. Audycja jest realizowana dla Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I już teraz, drodzy Państwo, mamy na łączach telefonicznych gościa. Jest nim pan Adam Bujak. Pan Adam Bujak jest światowym... Dzień dobry, witamy. Chciałam na początku pana przedstawić. Pan Adam Bujak jest światowej sławy artystą, fotografikiem, mistrzem fotografii i był fotografem papieża Jana Pawła II. I pan Adam Bujak pojechał do Syrii całkiem niedawno. Zrobił pan sporo zdjęć, bardzo dużo zdjęć, które są w takim ogromnym albumie już. Album nazywa się Tragedia Aleppo. Komentarze do tego albumu napisał ksiądz profesor Waldemar Cisło, nasz dyrektor Pomoc Kościołowi w Potrzebie, naszej polskiej sekcji. I chciałam zapytać pana, jak to było, jak pan odebrał tę wojnę, prawda? Te pozostałości wojny. Wojna jeszcze trwa. I jak pan odczuł obecność ludzi wokół siebie, tych, którzy zostali zranieni wojną? Wiele można odczytać z tych fotografii, bardzo pięknych, które pokazują zarówno ludzi, także zniszczenia tej wojny, są też zwierzęta i wiele różnych akcentów takich, na które składa się ten taki obraz wojny, obraz cierpienia i zniszczenia. Jak to było, panie Adamie? Jak pan...
Ja się spotkałem z wielką tragedią miasta. Miasta, które zostało tak okrutnie zniszczone. Przecież miasto leży w 80% w gruzach. Przypominamy sobie przecież zdjęcia Warszawy, która w sumie była w 100% zniszczona. Aleppo jest w 80% zniszczone. Ale w tych 20% miasta żyją ludzie. Są szkoły, są kawiarnie, są restauracje, są jeszcze czynne sklepy i nawet niektóre w miarę z niezłym towarem. Także właściwie spotykamy się z takim światem no niecodziennym. 20% miasta żyje, a 80% miasta umarło. Byłem w szkołach, ja byłem, no wielkim mam optymizm, jak patrzę na tych ludzi wspaniałych, tą piękną młodzież, bo nieraz media jakieś takie lewackie mówią nam, a właściwie tam już Kościół się kończy, Kościół będzie zlikwidowany, wręcz odwrotnie. Zobaczyłem tam Kościół żywy i właśnie młody Kościół. To mnie cieszyło, wiecie Państwo, że ja zobaczyłem wspaniałych młodych ludzi i zdawałem sobie sprawę, że ci, którzy zostali zamordowani, przecież oni urodzą, ci młodzi ludzie urodzą wspaniałych młodych Syryjczyków, chrześcijan, którzy tam tak wspaniale pokazują swoją miłość do ojczyzny i miłość do Boga. To jest bardzo ważne, bardzo istotne.
Ważnym elementem są takie zdjęcia, na których pokazał pan, jak figury Matki Bożej czy Pana Jezusa zostały zniszczone. Na przykład głowa została oderwana, czy jest taki strzał prosto w serce, w figurę Matki Bożej. I jak te obrazy oczywiście bardzo przemawiają do nas, ale to chyba pokazuje, że nasza religia jest też tam atakiem islamistów.
Oczywiście, że z ogromnym atakiem, bo przecież ci ludzie mają zamiar zniszczyć Kościół, żeby wytrzeć go z powierzchni ziemi. Zresztą nie tylko Kościół chrześcijański, ale przecież tam widziałem mnóstwo meczetów w kompletnej ruinie, zabytkowych nieraz, które mają po kilkaset wieków. Nie patrzyli na to, tylko nie patrzyli na ich wiarę, oddanie dla Boga, obojętnie czy to był Kościół nasz, katolicki, chrześcijański czy prawosławny, ale też niszczyli muzułmanów, którzy inaczej jak ISIS wierzyli w Boga. I to jest też przerażające, właśnie to okrucieństwo dla drugiego człowieka, z którym się oni nie zgadzają, bo oni mają swoje jakieś wyimaginowane, jakąś taką wymyśloną przez nich wiarę w Pana Boga. To jest dla mnie straszne.
Jednak tej wiary nie udało się zabić w Syrii.
Nie, ja widziałem w katedrze tej 20-procentowej części miasta, ogromna katedra wielkości, ja wiem, katedry warszawskiej czy warszawsko-praskiej, wielka katedra, i tam zobaczyłem Świętą Matki Bożej, to było chyba któregoś na początku września tamtego roku, zobaczyłem napełnioną świątynię ludźmi, pięknie ubranymi, bo się mówi, że to właściwie zniszczenie totalne, że nie ma się nawet co ubrać. Zobaczyłem tych ludzi właściwie przychodzących do kościoła bardzo odświętnie. I co jeszcze? Zobaczyłem młodych ludzi. Tam była większość młodych ludzi, proszę zobaczyć. Tam jest zdjęcie katedry i tam pokazuje młodych ludzi. I ten właśnie nowy świat, który zapełni kiedyś życie, da życie następnym pokoleniom. I moim zdaniem Kościół tam nigdy nie umrze.
Na pewno nie było łatwe chodzenie wśród takich gruzów, czy docieranie do miejsc, w których być może coś się zawaliło, albo jest niebezpiecznie, bo jest blisko wojsko, czy być może blisko byli islamiści. Jakie trudności pana spotkały?
Wielkie trudności. Przecież proszę pamiętać, na granicy mnie zatrzymano. Wiózł mnie księdza Cisłę, ksiądz biskup z Taurus ze Syrii. I przeprowadzą nas przez granicę i zatrzymał mnie naczelnik granicy i powiedział: Pan jest agentem Watykanu. Ja mówię, ale o co chodzi? Pan był z papieżem w Syrii. Ja mówię, no byłem z papieżem w Syrii. Oczywiście byłem w Olopapale, byłem bardzo blisko i widziałem te wszystkie wspaniałe przeżycia i zobaczyłem przez cały Damaszek żyjący Panem Bogiem, właśnie w ten czas z papieżem. I trwały pertraktacje 1,5 godziny. Ciągle co była inna kawa, inne ciasteczka, inne czekoladki na granicy i wreszcie powiedzieli, może pan jechać dalej w głąb Syrii, ale nie wolno panu się kontaktować z żadną prasą, ani syryjską, ani inną. Jakoś tam może pan coś tam zrobić, jakieś zdjęcia, ale to musi być wszystko ograniczone. Ja byłem cały czas pod kontrolą służby bezpieczeństwa państwa syryjskiego. Non stop, dzień i noc.
Czyli
ale i tak się udało zrobić 3000 zdjęć i dotrzeć do tych ludzi właśnie, gdzie mieszkają, gdzie odbudowują swoje mieszkania. Oni tam wszyscy właściwie nam mówili, to przecież świadkiem jest nasz wspaniały ksiądz profesor Cisło, mówili, my kochamy Syrię, my kochamy Boga, my chcemy tu być, my chcemy tutaj pomocy, bo przecież jak wiecie, my zarabiamy 30 do 60 dolarów miesięcznie. Jak żyć za takie marne pieniądze? I wasza pomoc tutaj nas właściwie jeszcze bardziej ugruntowywuje, że powinniśmy żyć tutaj, tworzyć i pracować właśnie w tym mieście.
Czyli częstowali pana czekoladkami, ale pamiętali o tym, że był pan razem z papieżem?
Tak, no właśnie, agent Watykanu, tak wręcz powiedzieli. Tam była cała dyskusja między biskupami i tak dalej, i tak dalej. Nawet była telewizja też polska i to było wszystko, że tak powiem, przy nich. No to było smutne, no, ale taka jest rzeczywistość. Pamiętam, jak jechałem do takiej szkoły katolickiej, to przede mną jechała czarna taka limuzyna z agentami, a za nami motocyklista i właściwie też agent służby bezpieczeństwa. No tak wyglądała ta podróż, ale udało mi się do Polski przywieźć 3000 zdjęć. Także jak Państwo widzicie, w tej książce jest mnóstwo zamieszczonych materiałów fotograficznych, zdjęć, które ukazują to życie właściwie robione teraz, dosłownie teraz.
A tak, ale są jeszcze zdjęcia z wizyty Jana Pawła II w Syrii, gdzie ludzie
tak
wychodzą na ulicę i mówią, dziękujemy ci za twoją wizytę u nas.
Tak, byłem świadkiem tej wizyty, ponieważ przecież ja przyleciałem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II jego samolotem do Damaszku i widziałem te wszystkie wydarzenia, ten ogromny stadion napełniony ludźmi. Przecież to było coś niezwykłego. Nie wydawało się nikomu, że będzie wojna, że będzie ta tragedia taka przerażająca, że będzie to takie totalne zniszczenie właściwie państwa. Ale moim zdaniem, mimo tego wszystkiego, tam chcą żyć, chcą pracować, chcą być, chcą żyć w tym mieście i nie chcą wyjeżdżać. To jest właśnie moim zdaniem wspaniałe, że ta pomoc wielka Kościoła i państwa polskiego utrzymuje tych ludzi. Byłem na przykład w klasztorze sióstr franciszkanek i tam w ogrodach one urządziły ogromną kuchnię. Proszę sobie wyobrazić, wydają 10 tysięcy obiadów dziennie. Także właściwie oni w tych kotłach takimi ogromnymi łopatami mieszali to jedzenie. Bo pracowało tam kilkudziesięciu ludzi. No to jest niebywałe zupełnie, że przychodzą ludzie, którzy mieszkają na przykład w ruinach. Gdzieś tam sobie jakieś w ruinach upatrzyli jakieś swoje dawne mieszkanie, starają się go upiększyć, chociaż tam spotkałem dwie kobiety, tam są takie dwie kobiety z pieskiem, mieszkają na 7. piętrze w ruinach, w ruinie kompletnej, gdzie nie ma wody, nie ma światła, nie ma nic właściwie. Proszę sobie wyobrazić, jak można żyć bez łazienki, bez jakichkolwiek środków do życia. I one mówią, że dziękujemy polskiemu Kościołowi i dziękujemy państwu polskiemu za tą wspaniałą, wielką pomoc.
Wiele zmieniło się.
Dzięki temu możemy żyć. To jest ważne, widzi pani.
Tak. Wiele zmieniło się od tego czasu, kiedy Jan Paweł II pielgrzymował do Syrii, też do Grecji
ogromnie.
I na Maltę, wtedy, kiedy panie Adamie był razem z papieżem,
tak,
Janem Pawłem II.
Tak.
I teraz znowu pan pojechał do tej Syrii, zniszczonej tym razem, ale
tak,
omodlonej, bardzo omodlonej przez
tak,
Polskę.
Bardzo.
I może, jeśli zechciałby pan, to jakie zdjęcia tak szczególnie pan ceni ze swojego albumu? Może to jest trudne pytanie, ale na pewno autor ma jakieś swoje ulubione, o których chciałby szczególnie wspomnieć.
Tam jest na okładce taki niesamowity symbol dramatu. Przestrzelone ręce Chrystusa wiszące na krzyżu, tylko się trzymają dzięki, że były gwoździami przybite, ale przez ręce przestrzelone, wybite oko Chrystusa. No widok niesamowity. Jak zobaczyłem to zdjęcie w centrum tego zniszczonego Aleppo, to coś we mnie się stało, jakiegoś niesamowitego. Widziałem Matkę Bożą, która tylko część figury jest. I to chyba jest taki największy symbol tego dramatu, tej tragedii. Zresztą w Warszawie też jest taki Chrystus przestrzelony na Starym Mieście. Niebywały zupełnie widok, który tylko ta część, która jest zniszczona, zaznaczona jest tylko takim jakby drutem pokazującym tą część, która miała być zniszczona. Także myślę, że ten Chrystus w tym centrum jezuickim pozostanie i kiedyś będzie przeniesiony do jakiegoś miejsca, czy będzie wyremontowane to centrum jezuickie i on będzie właśnie w takim stanie, jakim jest, żeby uświadomić ludziom, że nie należy sięgać po broń, że nie należy traktować drugiego człowieka z nienawiścią. I to jest ważne. To jest moje zdanie chyba najważniejsze zdjęcie, ale dla mnie są bardzo ważne zdjęcia tych młodych ludzi, tych pięknych dziewcząt, tych pięknych chłopaków. To przyszłość właściwie Syrii. Wspaniała, moim zdaniem, cudowna, genialna przyszłość.
I dzieci. Dzieci też są piękne, są uśmiechnięte.
Tak, tak, tak. I proszę zobaczyć, one rysują krzyże, rysują bomby, piszą o pokój i pokazywały mi to do aparatu fotograficznego, że to cudowna młodzież jest. A często w zachodniej prasie się mówi, że właściwie tam już jest tylko zgliszcza i właściwie koniec tego świata. Nie, jest tam wielki optymizm, mimo tragedii, mimo tych potwornych zniszczeń. Jest wielki optymizm, że my odbudujemy naszą wspaniałą Syrię. Przecież tam kultura, to przecież wszyscy wiemy, że tam właściwie pierwszy wiek to już jest chrześcijaństwo. Ja byłem w świątyni, która ma 3000 lat. Kiedyś była świątynią jakiegoś boga rzymskiego, a od 2000 lat właściwie ona jest świątynią chrześcijańską. No niebywałe zupełnie mury.
A ten krzyż, na którym Pan Jezus ma przestrzelone ramiona i ręce, które wiszą
tak.
na krzyżu tylko dlatego, że są przybite gwoździami, może być symbolem
tak.
zarówno tego albumu, do
tak,
którego
tak.
Pan zrobił ponad 300 zdjęć, i też
tak.
tych cierpień chrześcijan i nie tylko.
Oczywiście, oczywiście.
Że ta wiara w śmierć Pana Jezusa trzyma tych, którzy tam cierpią. Oni nie cierpią sami, tylko z Panem Jezusem razem.
Jak pani zobaczy te ruiny, to pod tymi ruinami przecież tam są ludzie, którzy zostali zasypani, którym też odrąbano ręce, którym też odrąbano oczy. Dlaczego oni oczy niszczyli wizerunku Chrystusa i Matki Najświętszej? Dlaczego odrąbali głowę? Dlatego, żeby ten wasz Bożek chrześcijański nie patrzył na nas. My chcemy przede wszystkim zniszczyć te oczy, ten widok. Tam jest na przykład mozaika bardzo piękna. W świątyni, w której kolumny są z IX wieku. I tam jest wyrąbane bagnetami oczy Chrystusa. No, no niebywały zupełnie widok. Tam jest też takie zdjęcie na rozkładówce. I właściwie każde zdjęcie mówi o jakiejś bestialstwie i tragedii człowieka. Że to też przecież stworzył człowiek, to mnie tworzy dalej tą nienawiść. Przecież to samo było w Jugosławii. Proszę zobaczyć, co było w czasie rewolucji bolszewickiej, rewolucji francuskiej, tej rewolucji, która się stała w Hiszpanii, w Jugosławii. No przecież proszę zobaczyć, jak to jest powielane, to okrucieństwo w dalszym ciągu.
Mhm. I ten album Tragedia Aleppo, który wydało wydawnictwo Biały Kruk, myślę, że opowiada o całej Syrii, o tym, jak wygląda Syria po wojnie. Ukazuje i cierpienie, i pokazuje ludzi wspaniałych, i daje zarówno nadzieję, jak i pokazuje tę tragedię, cierpienie i nie tylko, bo to jest tak jak na weselu, są różne emocje. Jak ogląda się
Oczywiście.
Pana album, to człowiek ma taki ogląd na całą sytuację i nawet nie musi przeczytać całej książki o Syrii, o tym, co
tak,
się w ogóle
wystarczy
działo.
Wystarczy zobaczyć obraz i żeby sobie powiedzieć, opamiętaj się człowieku, w jakim kierunku idziesz, gdzie idziesz, po co idziesz z bagnetem na drugiego człowieka. Czy nie wolisz na przykład spędzić ten czas gdzieś w kawiarni, kobieta z mężczyzną, czy gdzieś w ogóle w jakichś pięknych okolicznościach, lasach, górach, tam są piękne pustynie, czy nie warto zobaczyć? Nie. Trzeba mordować, trzeba likwidować innych ludzi, bo inaczej myślą tak jak my. To jest przerażające.
I mimo wszystko album i te zdjęcia nie są drastyczne, tylko po prostu pokazują prawdę.
Tak, tak. Pokazują taką prawdę, której do tej pory właściwie nie pokazywało się. Ja nie widziałem tych optymistycznej młodzieży, tych kawiarni, jednak tego budzącego się życia mimo tragedii, mimo zgliszcz. Bo przecież od tej kawiarni, w której ja tam byłem, zresztą na świetnej kawie, to poszedłem i 200 metrów już były koszmarne ruiny, przerażające ruiny zgliszcza i te tysiące ludzi zasypanych pod tymi gruzami. No to straszne jest.
Być może pan Adam Bujak, wybitny artysta fotografik, też żarliwy patriota i katolik, który jest naszym gościem,
tak.
będzie chciał coś jeszcze dodać. Bardzo dziękujemy oczywiście za udział w naszej audycji Koloseum.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkim. Mówię szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. I tak, drodzy Państwo, zakończyła się nasza rozmowa z panem Adamem Bujakiem. Troszeczkę jeszcze o albumie powiemy Państwu po muzycznej przerwie i dalej będziemy mówić o bieżących wydarzeniach i spotkamy się telefonicznie z naszymi kolejnymi gośćmi. Koloseum, drodzy Państwo, wojna w Syrii jest na takim etapie, na którym mniej potrzeba pomocy doraźnej, a bardziej pojednania duchowego, uzdrowienia ludzi i ich miast. Szkoła będzie okazją do integrowania mieszkańców, do tego, żeby dać ludziom pokój, żeby w tym miejscu znalazły to, czego nie mają w swoich zburzonych domach. Szkoła to miejsce, które daje nadzieję, mówił w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną ksiądz Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie z Warszawy. I drodzy Państwo, nawiązując do programu Mazowsze dla Syrii, rozpoczął się ten program. Chcę powiedzieć, że zbiórka docelowa właśnie będzie na edukację, na szkołę dla Syryjczyków. Dzieci muszą się uczyć, muszą mieć zapewnioną przyszłość. Jest takie pytanie, gdzie one będą dostawać te potrzebowe potrzeby, gdzie będzie wynagrodzenie z tych strat wojennych. Te dzieci zostały zarówno pokrzywdzone wojną, jak i też psychicznie ucierpiały. Jest też taka akcja pomocy psychicznej, psychologicznej dla dzieci, które muszą mieć terapię z tego powodu, że bardzo wojna uszkodziła ich życie i spowodowała, że są w gorszym nastroju. Są też często załamane, mają różnego rodzaju depresje, mniejsze lub bardziej widoczne i słyszalne. I drodzy Państwo, teraz już na linii mamy pana Zbigniewa Stefanika. Dzień dobry, witamy.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Dziękujemy za oczekiwanie na antenie. Chciałam zapytać, jak pan ocenia sytuację w Syrii obecnie, bo tam troszeczkę się zmieniło i sytuacja znowu wojenna zagorzała. I co w świecie na ten temat mówi się? Czy wojna kończy się, czy jeszcze nie i musimy jeszcze bardziej modlić się o to, żeby wojna wreszcie się skończyła?
Swojego czasu urzędujący radca ekonomiczny prezydent Emmanuel Macron zapowiedział koniec działań zbrojnych na miesiąc luty tego roku. Zdaje się jednak, że ten termin jest trudny do utrzymania, albowiem do poprzednich mamy w Syrii kolejny konflikt. Otóż zdaje się, iż Turcja wypowiedziała już oficjalnie otwarcie wojnę Kurdom. Tym Kurdom, którzy walczyli z państwem islamskim, którzy właściwie uczestniczyli w wyzwoleniu Basry, Tikritu w Iraku, czy też innych miast w Syrii. Ci Kurdowie dzisiaj są ostrzeliwani przez lotnictwo i artylerię turecką, jak i również rakiety bliskiego zasięgu. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajęła się tą kwestią, jednakże na tym etapie nie ma rozwiązania, albowiem w Syrii nadal głównymi rozgrywającymi całą sytuację są panowie Erdoğan i panowie Putin, którzy tak naprawdę dyktują tam na terenie swoje warunki w sposób militarny, używając taktyki faktów dokonanych. Tak więc na tym etapie trudno coś zmienić, ponieważ Turcja argumentuje swoje działania militarne tym, iż zwalcza ona czynne organizacje terrorystyczne, które zagrażają jej państwu na jej terytorium tak naprawdę. Tak więc tutaj jest używany ten argument terroryzmu, tak więc tutaj trudno na tym etapie jest użyć kontrargumentów, które oczywiście są zbierane kontrargumenty, jednakże faktycznie trudno będzie zatrzymać te działania militarne tureckie, albowiem Turcja jest częścią paktu militarnego NATO. No i trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób można by było militarnie, czy nawet politycznie zatrzymać tą ofensywę turecką, która obecnie ma miejsce. Jest to ofensywa lotnicza, jak już wspomniałem. W tych latach giną również cywile, giną kobiety i dzieci. Naloty te są mało precyzyjne. Jednakże konflikt w Syrii zdaje się nie mieć końca, albowiem do konfliktu z państwem islamskim, do konfliktu władza Bashara al-Assada kontra jego opozycja dochodzi właśnie kwestia Kurdów i ich być albo nie być jako państwowość. Można dodać, że ta kwestia była do przewidzenia, albo trudno było wyobrazić sobie, aby Turcja tolerowała powstanie niezależnego państwa kurdyjskiego. Tą kwestię toczy się przecież walka i spór od lat kilkudziesięciu. Jednakże kolejny test dla Unii Europejskiej, która współpracuje z Turcją w kwestiach powstrzymywania fali nielegalnych imigrantów. Czy będzie Unia Europejska w stanie w jakiś sposób wpłynąć na Turcję, aby Turcja zaprzestała tutaj tych nalotów? Jednakże zdaje się, że kwestia jest przesądzona, albowiem Turcja nie dopuści do tego, by powstało państwo kurdyjskie. I właściwie, no, tak żeby zobrazować polskim słuchaczom tą sytuację, no to można właśnie porównać sytuację kurdyjskich bojowników do sytuacji żołnierzy wyklętych, czyli tak zwanej drugiej konspiracji po 1944 roku.
Ale chwileczkę, albowiem... przepraszam, że teraz wejdę w panu w słowo. Tak? Zacznijmy od tego, że Kurdowie są muzułmanami. Oni na terenach Syrii i Iraku chcą utworzyć swoje państwo niepodległe, osobne i tak dalej. Dlaczego Turcja napada akurat na ten kawałek ziemi, jest niewyjaśnione i to jest dla wszystkich nas zagadką. Na początku była mowa kilka dni temu o tym, że jest spór między Turcją i Syrią. Turcy mają przecież front muzułmański. Syryjczycy, prezydent Syrii jest laickim prezydentem, można tak powiedzieć, takim, który na pewno nie ma muzułmańskich zapędów. On tak samo, myślę, nie jest zadowolony z kurdyjskich działań na terytorium Syrii i Iraku. Po prostu Kurdowie chcą się wyodrębnić. Jednocześnie wiemy, że oni zastępują tam poniekąd chrześcijan, którzy wysiedlają się stamtąd. Dlatego ja nie rozumiem, dlaczego Turcja miałaby akurat działać przeciwko Kurdom. Jak to jest?
Tuż Turcja uznaje Kurdów za zagrożenie. Uznaje, iż państwo kurdyjskie byłoby kulturowym, politycznym zagrożeniem. Dla Turcji być może, jeśli Turcja pozwoliłaby na utworzenie się takiej państwowości, to wówczas inne mniejszości w Turcji, być może pewne prowincje uznałyby, że chcą one się od Turcji uniezależnić. Tak więc Turcja no, nie chce tego państwa uznać, albowiem no, musiałaby uznać tak naprawdę no, dłuższy kawałek dość nieciekawej historii różnych swoich poczynań i działań. Musiałaby przyznać się do niechlubnych działań historii właśnie wobec Kurdów. Musiałaby przyznać tak de facto, że właściwie no, od lat zwalczała coś, co jest państwowością, coś, co jest narodem, czy też właśnie grupę, która ma swoją kulturę i swoją tożsamość narodową. Tak więc Turcja tego nie zrobi. Ponadto Turcja tego nie zrobi, bo mówiąc konkretnie, nie musi tego robić. Znaczy, Turcja teraz walczy o podmiotowość jako potęga regionalna w tym regionie i jako podmiot, który liczy się na Bliskim Wschodzie i ma coś do powiedzenia w tym regionie geopolitycznym. I zgodzenie się właśnie na otworzenie się państwowości kurdyjskiej byłoby takim oznakiem słabości, że Turcja po prostu no, zgodziła się na coś, na co nie musiała się zgadzać, co by w oczach jej przywódcy obniżyło jej wiarygodność jako tej potęgi, która rozgrywa. No, w mniemaniu przecież mentalności Erdoğana potęga nie musi się liczyć ze słabszymi, nie musi niczego z nikim konsultować, ponieważ jest potęgą. Dlatego też dlaczego miałaby cokolwiek konsultować z Kurdami, skoro Kurdowie de facto nie istnieją, państwo kurdyjskie nie istnieje i właściwie tego problemu nie ma. Jest tylko problem grupy terrorystycznej, którą trzeba zlikwidować w ramach bieżącej walki z terroryzmem. To jest narracja turecka. Warto dodać, że takiej samej narracji używali Rosjanie w okresie pierwszej, ale przede wszystkim drugiej wojny w Czeczenii. Nie istniał problem czeczeński, nie istniał problem państwowy czeczeński, istniał problem z terroryzmem czeczeńskim. Z tymi terrorystami Rosjanie rozprawili się, prawda? I taka była narracja. Dzisiaj takiej samej narracji używa Erdoğan. I chciałem, jeśli pani doktor pozwoli, właściwie, żeby zobrazować polskim słuchaczom, porównać sytuację do takiej sytuacji, w jakiej znaleźli się właśnie żołnierze płakowscy po II wojnie światowej w Polsce, ponieważ wiadomo było, że Stalin no, nie będzie tolerował żadnej innej państwowości niż tą, którą on narzuci. Dlatego ci ludzie no, bez wsparcia z Zachodu no, byli jakby z siłą rzeczy skazani na klęskę, niepowodzenie, na śmierć, na zagładę. W takiej samej sytuacji znajdują się Kurdowie. Jeśli Zachód pomoże Kurdom, wówczas być może powstanie jakieś państwo kurdyjskie, jednak z drugiej strony Zachód nie spieszy się z pomocą, ponieważ no dzisiaj głównym partnerem dla Zachodu jednak jest Turcja. Tutaj głównie chodzi po pierwsze o kwestie związane z nielegalną emigracją, tutaj mówię o Unii Europejskiej, a jeśli chodzi o USA, chodzi o kwestie bliskowschodnie. Tak więc tutaj no, warto również dodać, że Amerykanie mają swoje własne bazy w Turcji, swoje własne interesy militarne, polityczne, również ekonomiczne. Tak więc mówiąc w sposób bardzo brutalny i być może mało elegancki, trudno wyobrazić sobie, aby Zachód zainteresował się tak na serio Kurdami. Kurdowie zostali de facto wykorzystani no, w pewien sposób w wojnie z państwem islamskim. Byli oni sprawczą siłą która z tym państwem walczyła tam na miejscu, co sprawiło, że no, państwa Zachodu nie musieli wysyłać swoich wojsk. Państwo polskie było zwalczane właśnie rękami Kurdów.
Rozumiem. Walczyła, to prawda. Ja bym nie porównywała Kurdów akurat do żołnierzy wyklętych, bo to są całkiem inne czasy, całkiem inna ojczyzna. Kurdowie na tych terenach, na których chcą być, niekoniecznie być muszą, ze względów też historycznych. Oni nie wcześniej tam na niektórych terenach byli chrześcijanie od dawna. I też nie rozumiem, dlaczego państwo kurdyjskie miałoby teraz, akurat teraz wyodrębnić się, skoro to nie jest najważniejsze, to nie jest ważniejsze niż zakończenie w ogóle wojny na Bliskim Wschodzie. Dlaczego Kurdowie nie poprzestaną na tym, że zwalczą na początku islamskie państwo, całkiem wyeliminują tych ludzi, a później dopiero zaczną dążyć do swojej niepodległości? Czy to nie jest czas, myślę, że to nie jest czas i miejsce, żeby akurat teraz społeczność międzynarodowa skupiała się na tym, żeby koniecznie utworzyć kurdyjskie państwo, też muzułmanów zresztą państwo na tych terenach, skoro są ważniejsze sprawy po prostu?
Znaczy, ja jeśli chcę to powiem, to oczywiście to całkowicie inny kontekst, no pani racja, absolutnie, po prostu chodziło mi o pewną sytuację bez wyjścia, którą właściwie porównywałem, bardziej o te dwie sytuacje bez wyjścia. Mm-hmm.
Bo być może, tak, żeby uniknąć, być może jest to po prostu propaganda taka, żeby każdemu zależy, tak jak teraz Katalonii zależy na tym, żeby się wyodrębnić. Myślę, że już Katalonia ma podstawy ku temu, żeby być obok Hiszpanii, Hiszpania i Katalonia, niż koniecznie walczyć o to, żeby no niestety na terenach wojennych utworzyło się natychmiast państwo kurdyjskie.
Ale to jest jakby kwestia pewnej sytuacji i faktów dokonanych. No, jeśli mamy zdestabilizowany region, no to z pewnością jest łatwiej utworzyć jakąś państwowość, chcesz wywalczyć sobie jakąś państwowość, niż w sytuacji, gdzie mamy ukonstytuowane państwo. Tak więc Kurdowie zdają sobie sprawę z tego, że w związku z tym, iż ten region jest zdestabilizowany, mogą coś w tym momencie
korzystać uczynić, z sytuacji wojennej. Tak.
Dokładnie, jednakże no, w ich sposobie myślenia jest takie podejście, że no, skoro wsparli Zachód, byli tą siłą sprawczą walki z państwem islamskim, no to w tym momencie Zachód powinien się im jakoś odwdzięczyć. Ja nie wykluczam, szczerze mówiąc, że Zachód obiecał, być może coś obiecał Kurdom, że były jakieś potajemne pertraktacje, być może jakieś obietnice, co ich zmotywowało do działania. Być może taka sytuacja miała miejsce, być może dostali jakieś wsparcie z Zachodu, jakieś zapewnienia, jakieś obietnice i w tym momencie oczekują ich realizacji. Jednakże no, jakby siłą rzeczy dużo łatwiej jest stworzyć państwo, gdzie, jak wspomnieliśmy, jest teren zdestabilizowany, niż właśnie w sytuacji, gdzie już zostanie ukonstytuowana państwowość iracka i zabezpieczona państwowość iracka, gdzie zostanie właściwie już ustabilizowana Syria. Wówczas temat Kurdów przestanie w ogóle istnieć na świecie. Tym tematem nie będzie się już właściwie nikt zajmował. Tak jak tym tematem de facto nikt nie zajmował się jeszcze kilka lat temu, ponieważ no, to nie jest żaden priorytet dla społeczności międzynarodowej. Społeczność międzynarodowa walczy z terroryzmem, z islamistami w tym momencie. Jak już wspomniałem, Turcja jest tutaj pewnym atutem, coś tak może się zdawać, że jest pewnym atutem. Właśnie Turcja, która właściwie no, zmienia tak naprawdę oblicze. I to też trzeba mieć na uwadze, że Zachód właściwie nadal chce wierzyć w to, że Turcja jest tym sojusznikiem, na którym można polegać, że nadal jest to ta druga armia natowska, no, która zabezpiecza tak naprawdę no, tutaj flankę w tamtym regionie, flankę NATO, flankę właściwie no, świata zachodniego. Jednakże Turcja zmienia swoje oblicze i staje się de facto krajem muzułmańskim, czyli państwem muzułmańskim, niejako konkurencyjnym wobec świata arabskiego, owszem, ale również jako państwem, podmiotem konkurencyjnym wobec Zachodu, jego interesów geopolitycznych, militarnych, politycznych, być może również gospodarczych. Tak więc pytanie, czy właściwie nie popełniamy błędu my jako świat zachodni od 2 lat, myśląc, że Turcja nadal stanowi dla nas jakiś atut geopolityczny, czy nie jest tak, że de facto Turcja staje się również przeciwnikiem, być może istotnym graczem, który właściwie próbuje balansować pomiędzy Zachodem a Rosją Putina. No, Turcja jako państwo NATO jednak prowadzi bardzo bliskie relacje z Rosją Putina i tutaj w kwestiach syryjskich to jest bardzo widoczne. No, w tym momencie jakby no, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan są, jak już wspomniałem, głównymi rozgrywającymi tutaj w tym regionie. Tak więc to, czy Zachód nie popełnia błędu, czy Zachód po prostu nie bierze interesów doraźnych, nie próbując właściwie rozważać tego, co będzie za 5, 10, 15 lat, być może za 15, 10 lat Turcja będzie również przeciwnikiem Zachodu, przeciwnikiem politycznym, militarnym, kulturowym, takim bardzo ciekawym zjawiskiem, wydarzeniem, które uszło właściwie niemal niezauważone, było spotkanie i konferencja prasowa Emmanuel Macron, recepcji Erdogan. I właściwie, co ciekawe, Turcja, która zabiegała przez 50 lat o wejście do Unii Europejskiej, głosem swojego prezydenta przyznała, że tak naprawdę to nie jest zainteresowana tym wejściem do Unii Europejskiej, że tak naprawdę to ten temat jest tematem passé, czyli tematem przeszłości, i że Turcja tak naprawdę chce mieć dobre stosunki z Unią Europejską, ale niekoniecznie chce być członkiem tejże organizacji, co było ciekawym zjawiskiem, ponieważ jak już wspomniałem, Turcja przez lata prowadziła negocjacje, wręcz protestowała, że te negocjacje się przeciągają, że nie są traktowani jak równorzędni partnerzy. A tutaj mamy właściwie nowe stanowisko prezydenta Erdogana, które przeszło właściwie całkowicie niezauważone na Zachodzie. Prezydent Erdogan mówi, że te negocjacje się przedłużają oczywiście, ale my się nie gniewamy, my się nie obrażamy, ponieważ tak naprawdę to my tej Unii Europejskiej nie chcemy. Tak więc Turcja zmienia kierunek działania, zmienia kierunek myślenia. To już nie jest to państwo laickie, gdzie właściwie równoważyło się pomiędzy różnymi grupami i armia była takim gwarantem laicyzmu państwa. To staje się państwo coraz mniej demokratyczne, państwo autorytarne, gdzie tak naprawdę próbuje się wprowadzić, wprowadza się całkowicie nowy model społeczny, nowy model.
Czas
może
nas goni, musimy powoli kończyć, bo niestety... Teraz jeszcze na koniec tylko powiedzmy jedną rzecz, żeby słuchacze nasi o tym wiedzieli. Kurdyjscy bojownicy kontrolują blisko 25% syryjskiego terytorium wzdłuż granic z Turcją i Irakiem. I te siły kurdyjskie starają się skonsolidować i wzmocnić swoje zdobycze terytorialne, tak jak mówimy w walce z terrorystami, z islamistami w północnej Syrii. Dlatego też tu głównymi rozgrywającymi są teraz na tym terenie faktycznymi i fizycznymi na pewno właśnie Turcja i wojska i Syria, która zobaczymy jak będzie reagowała na tę agresję, bo tak to trzeba nazwać. I drodzy Państwo, bardzo dziękujemy naszemu panu korespondentowi. Zbigniew Stefanik był gościem. Bardzo dziękujemy pani Zbigniew za tę relację.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Tak, i teraz musieliśmy zakończyć tę rozmowę, ponieważ już za chwilę będziemy mieć kolejnego gościa i mamy sporo jeszcze Państwu do opowiedzenia. Zapraszamy na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy Państwo, a teraz na łączach mamy Pawła Rakowskiego, dziennikarza, publicystę. I ostatnio był w Nazarecie, w Galilei i nie udało nam się połączyć z tamtego miejsca za drugim razem. Powiedz, Pawle, jakie masz wspomnienia stamtąd, jeśli chodzi o wydarzenia, jeśli chodzi o postawy ludzi i o chrześcijan oczywiście, o których pytamy zawsze w audycji Koloseum?
Dzień dobry Państwu. Nazaret to jest miejsce szczególne, tak? To jest miasto, które do niedawna jeszcze było, czy do niedawna, czyli mniej więcej do ostatnich 20 lat było w większości chrześcijańskich. W chwili obecnej tych chrześcijan jest znacznie mniej. To jest związane oczywiście z kwestią demograficzną. Tych chrześcijan tam ubywa pod względem ilościowym, ale pod względem jakościowym naprawdę byłem mocno pokrzepiony tym, co tam widziałem, tym, co tam rozmawiałem. Akurat byłem w okresie świąt Bożego Narodzenia Kościoła Wschodniego. Było żywiołowo, barwnie, entuzjastycznie. Widać, że ludzie cieszą się, żyją. I generalnie Nazaret, jak i też Galilea, jest jednym z niewielu miejsc na Bliskim Wschodzie, gdzie ci chrześcijanie funkcjonują w miarę bezpiecznie i w miarę bezkonfliktowo. Nazaret jest, jak wspomniałem, był przez wieki, przez tysiąclecia miastem wyłącznie chrześcijańskim. Teraz to się zmieniło i będzie się zmieniać dalej.
A dlaczego? Dlaczego się będzie zmieniać dalej?
To jest kwestia demografii. To jest kwestia demografii. Muzułmanie tradycyjnie mają więc większą dzietność. To akurat wspomnę taki jeden ciekawy szczegół, że jak powstawał Izrael i była pierwsza wojna izraelsko-arabska, to z okolic Nazaretu premier Izraela Dawid Ben-Gurion zakazywał armii izraelskiej wyrzucania ludności arabskiej. To było związane przede wszystkim z chrześcijanami, ponieważ Ben-Gurion nie chciał mieć konfliktu z państwami chrześcijańskimi. No i tym samym sposobem też została ludność muzułmańska, tak? Że nie wszyscy musieli tam uciekać do Libanu czy do Syrii. I przez dekady po prostu rośli w siłę, nazwijmy to ilościową. I nawet doszło do współcześnie doszło do takiej ciekawej sytuacji, mianowicie to, że muzułmanie miejscowi biorą wiele przykładów z chrześcijan, to znaczy jak się prowadzi biznes, jak się funkcjonuje w pewnej przestrzeni publicznej, w przestrzeni domowej. Chrześcijanie teraz są około tam, szacuje się mniej więcej 20-30%, niemniej są taką elitą tego miasta, które akurat jest de facto też podzielone, znaczy podzielone jest na zawód górny i dolny, dolny, czyli ten palestyński, nazwijmy to, no i górny, czyli nowe osiedla żydowskie, które tam powstało po 1948 roku. Jeśli chodzi o Nazaret, to też należy wspomnieć, znaczy usłyszałem kilka ciekawych historii. Tutaj akurat jest, ponieważ generalnie cała moja wizyta tak jakby była pod patronatem świętego Szarbela. Nagle okazało się, że w Izraelu chrześcijanie wjeżdżą do Libanu. To jest informacja taka, która po prostu mnie po prostu z krzesła prawie zwaliła z tego względu, że generalnie nie wolno jeździć do Libanu ludziom z paszportem izraelskim, jak i też w ogóle z pieczątką izraelską. Tutaj okazuje się, że miejscowi chrześcijanie dzięki pomocy kościoła organizują wyjazdy, które są bardzo drogie, ale które odbywają się przez Jordanię i które nie stanowią na tajemnicy dla nikogo. Tutaj te wyjazdy, te pielgrzymki w miejsca święte są niezwykle oczekiwane i kult świętego Szarbela w Izraelu, jak i też na terytoriach palestyńskich jest żywy i potężny.
A jeszcze może na koniec, bo już zostało nam bardzo niewiele czasu, tak w skrócie, jakbyś mógł, opowiedz nam, co mówili tamtejsi chrześcijanie, jak spotykałeś ich, jak mówiłeś, że jesteś z Polski.
To przede wszystkim bardzo, tak właściwie zarówno w Libanie, jak i też w Syrii wcześniej, przedwojennej, jak i też w Jordanii. Przede wszystkim nasz papież. Nasz papież święty Jan Paweł II.
Wspominali go.
To wspominali i nawet odniosłem wrażenie, że tak właściwie, jeśli chodzi o... No to tak jakby jest ważniejszy niż nawet obecny Ojciec Święty. Znaczy tak w takim bardzo mocno subiektywnym odczuciu. Też było to, też zauważyłem to, że ta wiedza odnośnie naszego kraju wśród chrześcijan jest bardzo duża. To akurat zarówno w Betlejem, jak i też w Nazarecie spotkałem ludzi, którzy byli w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, którzy wiedzą o tym, że jest taki kraj jak Polska, który jest krajem, nazwijmy to, chrześcijańskim, gdzie jeszcze to jest istotne. I to jest takie jakby oni o tym wiedzą. To jest bardzo pokrzepiające. Zawsze wyjazdy w te tereny są mocno krzepiące, jeśli chodzi o spojrzenie na nasz kraj, na naszą rzeczywistość. No to jest pewnego rodzaju taka łączność, tak? Że, jak to święty Paweł powiedział, nie Żyd, nie Grek. To jest ta istota, którą tam właśnie zawsze poznaję.
Bardzo dziękujemy, Pawle, za tę relację. Nie możemy rozmawiać dłużej, ponieważ mamy jeszcze bardzo ważne ogłoszenie w naszej audycji do przekazania.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Drodzy Państwo, teraz przeczytam Państwu fragmenty listu, jaki otrzymałam od siostry Moniki Annunciaty ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, która od 11 lat pracuje jako pielęgniarka w Kamerunie na małej misji w środku afrykańskiego lasu w Esenigot i tam prowadzona jest przez siostry szkoła przy szkole. Jest też taka mała pracownia haftu i szycia dla tamtejszych kobiet i też ośrodek zdrowia, który jest siostry Annunciaty taką domeną, czyli ona opiekuje się tym ośrodkiem i ma tam swoje największe zadanie. Drodzy Państwo, chodzi o to, że spotkałam siostrę Annunciatę jakiś czas temu, to było parę miesięcy temu dobrych i siostra mówiła, że prowadzi zbiórkę na samochód dla sióstr właśnie, żeby ona mogła jeździć tym samochodem i inne siostry, ale nie żeby sama mogła sobie jeździć samochodem, tylko po prostu żeby ten samochód przyniósł pomoc dla ludzi, którymi siostry się opiekują. Ponieważ tak jak w większości takich misji, siostry i osoby duchowne są wszystkim dla dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. No i wtedy zazwyczaj prosi się siostry w trudnych sytuacjach, żeby zawiozły do lekarza, czy udzieliły takiej pierwszej pomocy. No i ten ośrodek zdrowia, przychodnia pracuje 24 godziny na dobę w Esenigot w Kamerunie. 17 listopada był taki złoty jubileusz, 50 lat istnienia i posługi w tym najbardziej potrzebującym. I to było takie duże święto sióstr i też potwierdzeniem tego, że siostry są tam potrzebne. I co one robią? Konsultują chorych, robią sporo badań w laboratoriach, prowadzą także małą chirurgię i dwa razy w tygodniu prowadzą wizyty prenatalne dla kobiet w stanie błogosławionym. Odbierają też porody, opiekują się chorymi na AIDS, dziećmi niedożywionymi, starcami na wioskach i też takimi, mają też takie sale hospicyjne. Raz w miesiącu szczepią dzieci na wioskach, dlatego że przychodnia ma 12, można powiedzieć, pod opieką wiosek położonych w różnych odległościach. I w ekipie razem z siostrą łącznie pracuje 4 osoby, pielęgniarka, czyli siostra Anuncjata, pan Charlie, to jest pomoc pielęgniarska, pan Emil, laborant i pani Mary, farmaceutka. Niestety nie są w stanie zatrudnić więcej pracowników, bo ich na to nie stać. I wszystko, co przychodnia zarabia, starcza na pensję dla pracowników. I żeby zakupić leki czy zrobić jakiś remont, siostra szuka pomocy, gdzie się da. No i właśnie tak naprawdę z pomocy z zewnątrz się utrzymują. I wschód Kamerunu, gdzie siostra pracuje, to jest taki bardzo trudny i ubogi teren. I tam chorzy wiedzą, że nawet jak nie mają czym zapłacić, to i tak dostają leczenie. Często ich zapłata jest taka jak kura, kiść bananów, orzeszki ziemne, miniok czy makabo. Zdarzy się też koza, to są takie opłaty za leczenie. Ludność utrzymuje się głównie z uprawy ziemi. Esiekbot to mała wioska oddalona od najbliższego miasteczka 34 km i tam nie ma drogi asfaltowej ani prądu. I tylko na misji od 4 lat są solary, takie słoneczne i są te solary również w przychodni. I to jest ogromna pomoc. Od kilku lat właściwie siostry starają się o auto dla tej przychodni, siostry Opatrzności Bożej, taki mały ambulans, aby móc ewakuować chorych do szpitala. Jak już na miejscu nie można, to wtedy trzeba też móc również częściej odwiedzać starców samotnych na wioskach. I podstawowym środkiem transportu chorych są ich własne nogi, dlatego też ta przychodnia jest czynna zawsze, bo chorzy, by dotrzeć, maszerują nieraz 2 lub 3 dni, dlatego przychodnia musi być otwarta non-stop. No i również kobiety, tak jak siostra pisze w liście do mnie, również chodzą do porodu pieszo. Tak w wielkim skrócie właśnie to jest opisane w liście. Każdy gest liczy się, każdy gest jest na miarę złota, tak jak pisze siostra, dlatego prosi o pomoc dla przychodni, szczególnie o pomoc w zakupie auta w tym Kamerunie. I podaje też swojego e-maila, gdzie można napisać i wtedy dowiedzieć się więcej na temat tej pomocy. s.annunciata@gmail.com s.annunciata@gmail.com Siostra Opatrzności Bożej posługująca w Kamerunie, w tej właśnie miejscowości. I list zaczyna się tak. Kochana Pani Ewo, serdecznie pozdrawiam i przepraszam, że się nie odzywałam. Jednak zasięg internetowy w naszym lesie w Esignot nie zawsze działa. Właśnie podłączyłam telefon pod komputer i może będzie lepiej. Obiecałam napisać coś o naszej misji przychodni. Naturalnie to już robię, ale na początku chcę się pochwalić, że dostała 10 tysięcy euro na auto do przychodni, ale brakuje jeszcze jakieś 30 tysięcy euro. Wiem, że to dużo, tak napisała, ale skierowała kolejne prośby do organizacji pomocowych, też napisała do Światowej Organizacji Zdrowia i tam ma nadzieję, że zostanie wysłuchana, ale też po prostu chciała podzielić się tą informacją, bo być może ktoś z Państwa będzie chciał dopomóc w tym akurat programie. A my polecamy programy też zarówno Siostry Anuncjaty, jak i też Mazowsze dla Syrii i jeszcze program ratowania dzieci, które są, dzieci wojny, które są pokrzywdzone przez wojnę w Syrii. Jeden program i drugi program. Informacje są na pkwp.org. Między innymi ten pierwszy, Mazowsze dla Syrii, po ukośniku. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Audycję prowadziła Ewa Tylus i realizował Karol Smyk. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.